Porozmawiajmy o...
Dzisiaj chciałeś od samego rana o tym mówić, żebyśmy jednak o dziadku więcej porozmawiali. Wczoraj było o babciach, no tak, bardzo długo.
Wojna płci.
Zatem
normalnie.
Proszę bardzo, mówisz, masz w Babim Lecie wszystko jest możliwe. W naszym studiu goście, pani Ewa Socha. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Ewa jest dyrektorem 12 gimnazjum imienia Jacka Kuronia w Poznaniu, znanego gimnazjum, bardzo dobrego, to mogę powiedzieć.
Pani w roli dziadka, przepraszam?
Chwileczkę.
Każdej roli mogę.
Tu również pan Piotr Felkel, założyciel Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, mecenas sztuki, inżynier, to przeczytałam z programu, ale wystąpi dziś u nas również na początku w roli dziadka, w której to roli życie obsadziło pana, panie Piotrze?
4 lata temu, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No tak szczerze mówiąc, to na dziadka pan nie wygląda, ale to o niczym nie świadczy. Jak się zostaje dziadkiem, panie Piotrze, to są jakieś inne uczucia niż wtedy, kiedy się tatą było. Przecież mija czas, jesteśmy już doświadczeni, wiemy więcej, jesteśmy osadzeni w życiu i co się wydarza? Pana jeszcze nigdy nie pytaliśmy, znaczy mężczyzny nie pytaliśmy, to wczoraj kobieta nam o tym opowiadała, jak to jest być babcią.
To niesamowicie ważna refleksja przy okazji, bo dopiero wtedy zaczynamy rozumieć, jak mało zrobiliśmy wychowując własne dzieci i jak wiele można zrobić wychowując małego człowieka, korzystając ze współczesnej wiedzy psychologicznej, z doświadczenia, który jest bardzo pomocny w tym, żeby kształtować młodego człowieka od pierwszych dni, a właściwie jeszcze przed urodzeniem, bo moja córka Ewa zajmowała się edukacją Jędrzeja, czyli syna mojego wnuka, jeszcze jak był w brzuszku i w sumie puszczała mu muzykę i rozmawiała z nim i tak dalej. I efekty są zdumiewające, bo Jędrzej jest niesamowicie pogodnym, muzykalnym, wesołym chłopcem, który tańczy i w ogóle ma masę takiej energii, którą dostał właśnie dzięki takim, myślę, mamy Ewy działaniom.
Czy wtedy w głowie rodzi się taki plan, taka wizja? No pewno nie od razu, ale po jakimś czasie, po kilku, nie wiem, miesiącach, tygodniach, że oto, o, mam teraz takiego pięknego, małego człowieka do ukształtowania, co mógłbym dla niego zrobić? Czy to tak spontanicznie raczej?
No właśnie to jest ta refleksja. Ja całe życie po studiach, jeszcze też na studiach bardzo ciężko, intensywnie pracowałem. I to powodowało, że wychowanie dzieci zawsze było bardzo daleko wśród różnych zajęć. Przede wszystkim robiła to żona, ale myślę, że to nie tylko z tej pracowitości, ale też z tej przyczyny, że nie edukuje się młodych ludzi w jednym z najważniejszych dla nas zadaniu, czyli w tym, jak wychowywać dzieci. To moje pokolenie właściwie wiedziało, że wychowanie dziecka powinniśmy ograniczyć do tego, żeby ono myło zęby i chodziło do szkoły, a dopiero teraz, czytając bardzo dużo na ten temat, też dużo dobrej prasy, bo między innymi Zwierciadło, które pokazuje też całe kulisy psychologii, sens psychologii i tego, jak można oddziaływać na młode, małe dzieci, pokazuje, że już od pierwszego dnia od urodzenia, a właściwie nawet, że najważniejsze 3 lata w życiu człowieka, to pierwsze 3 lata. To jest okres, kiedy kształtuje się nasza umiejętność kreacji, kiedy kształtuje się nasz stosunek do życia. Podobno nawet wybieramy wtedy orientację seksualną, więc w tym okresie można bardzo wiele zdziałać. I oczywiście drugi etap to potem już szkoła, więc częściowo z wyrzutu sumienia, który mam wobec własnych dzieci, które mam pewność, że poświęciłem im za mało czasu.
Ten projekt,
teraz
o którym mamy porozmawiać.
Chcę zrobić więcej dla wnuków.
I o tym projekcie porozmawiamy właśnie, bo już tutaj od rana mówiłam, że będzie o tym, jak to jest być dziadkiem, ale również o szkole. I zanim porozmawiamy, panie Ewo, panie Piotrze, o tym, jaki macie pomysł na nową szkołę, na szkołę, jak mówią już o niej w Poznaniu, dla pożytecznych, posłuchajmy. Bodaj 3 lata temu zarejestrowałam w Teatrze 8 Dnia głos poznańskiego nauczyciela, który opowiadał o tym, o to, jak wygląda współczesna polska szkoła. Mówił o swojej szkole. No, posłuchajmy, jak mówił.
Uczeń na lekcji mówi wprost, że mam mu zrobić lachę. Innym razem pod szkołą jestem witany słowami cześć geju. W ten sposób wita mnie człowiek, który zostaje nasłany przez uczennicę, którym nie chciałem podnieść oceny. Spotykam się w szkole z sytuacjami ekstremalnymi. Na co dzień ta skrajna agresja i chamstwo dzisiaj w ogóle sięgnęło zenitu. Uczniowie kręcą na telefonach komórkowych pobicia, umawiają się po szkole na bójki, które filmują i umieszczają w internecie, kręcą seks oralny w toaletach, na telefonach komórkowych. Takie sytuacje też znam. To jest naprawdę powszechne. Ja się stykam z tym na co dzień bardzo blisko. A dzisiaj mamy niestety także ten kosz na głowie. Przepraszam, ale to jest norma. U mnie w szkole dziewczyny młode, nauczycielki z płaczem opuszczają salę. Bo po prostu uczniowie robią na lekcjach rzeczy, o których to są rzeczy nie do pomyślenia. Państwo sobie nie wyobrażacie, jakie chamstwo funkcjonuje w szkołach.
Pani Ewa się zastrzegała, pani Ewa Socha, że u niej w szkole, w 12 gimnazjum takich sytuacji nie ma, ale oczywiście myśmy sobie tego nie wymyślili. Sytuacja w polskiej szkole jest niedobra i państwo chcą coś z tym zrobić. Na razie na swoim polu, no bo trudno zmieniać szkołę w całym kraju, zaczynając, trzeba czegoś zacząć. Kto wymyślił to, już wiemy, pan Piotr. Szkoła dla pożytecznych. Szkoła jest doświadczeniem totalnym i może umeblować nam głowy albo tak, albo inaczej. Jak te głowy będą umeblowane w waszej szkole?
No, projekt jest taki, żeby właśnie kształcić trochę innego rodzaju młodzież. Młodzież przygotowaną do życia wprawdzie w dość drapieżnym świecie i takim zglobalizowanym, ale młodzież, która będzie potrafiła wybierać i która będzie w tym świecie potrafiła funkcjonować w jakimś zespole. Potrafiła rozumieć, że własny sukces może przełożyć również na sukces grupy i myślę, że takie myślenie zaszczepione od początku, od wczesnej edukacji powoduje, że to jest rzecz naturalna. Tak? Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że bardzo często ludzie bardzo dobrze wykształceni, młodzi ludzie, którzy naprawdę rodzice zadbali o to, żeby poziom ich edukacji był bardzo wysoki, niestety nie osiągają tego sukcesu w życiu zawodowym, jakiego się spodziewali, ponieważ właśnie nie mają tych takich kompetencji poza przedmiotowych, tych kompetencji tak brzydko nazywanych kluczowych, ale one są naprawdę kluczowe w życiu dorosłym. Tak? Umiejętność dobrego porozumiewania się z innymi, współpracowania, bycia właśnie, to słowo dobrze oddaje, pożyteczny w jakiejś grupie, w jakimś projekcie, wspólne osiąganie celu. To jest, myślę, bardzo ważna rzecz.
Czy to będzie szkoła tolerancji, szkoła współpracy, poszanowania prawa, takich wydaje nam się podstawowych spraw, które są pomijane gdzieś. Dlaczego? Panie Piotrze, jak pan myśli, to się uda? Dlaczego miałoby się to akurat teraz udać? W tym składzie, w tym programie. Pani Ewa ten program pisała...
Parę dobrych miesięcy.
No tak, bo napisać taki program od A do Z, żeby to wszystko się złożyło, działało i dawało efekty.
W każdej firmie podstawą sukcesu, poza pracowitością, rozsądnym wydawaniem pieniędzy i tak dalej, podstawą tego sukcesu jest właściwa strategia. Dla szkoły też jest potrzebna strategia. Tą strategią ma być ta główna idea, o której mówiła już pani Ewa. To znaczy, chcemy uzmysłowić młodym ludziom, że bycie pożytecznym, przydatnym, a czasami ofiarnym jest przedmiotem niebywałej satysfakcji osobistej. I to jest właściwie tak naprawdę jedyny pomysł na to, jak bez względu na materialne zaplecze można uzyskiwać w życiu satysfakcję. Wiem od wielu kolegów, którzy mają ogromny sukces materialny, że mimo to nie są szczęśliwi, ponieważ zabrakło bardzo możliwe w ich życiu tego, żeby znaleźć powód, dlaczego żyjemy, dlaczego pracujemy, po co to wszystko. Moim zdaniem jednym z takich bardzo dobrych powodów do życia, do działania jest bycie przydatnym, pożytecznym, ofiarnym. Z tego się czerpie bardzo wiele satysfakcji własnej. To zastępuje często satysfakcję na przykład na polu wielkich sukcesów biznesowych. Wręcz przeciwnie, uważam, że jest ważniejsze niż te sukcesy biznesowe. Z kolei tego typu postawa wytwarza naturalną konieczność współpracy z innymi ludźmi, bo jak być przydatnym, jak się z nimi nie ma kontaktu? W efekcie uczyć będziemy dzieci najważniejszego pomysłu na to, jak osiągać sukces w życiu zawodowym, to znaczy praca w zespole. Dzisiaj w dużym, wymagającym świecie, globalnym świecie, gdzie jest niebywała konkurencja, tylko zespołowy wysiłek przynosi skutek. Czyli mówiąc inaczej, jak się wdraża produkt czy usługę, to muszą w tym zespole być projektant, technolog, ktoś od finansów, ktoś od marketingu, ktoś od zarządzania produkcją. I dopiero ten zespół potrafi stworzyć produkt, który odniesie sukces w świecie.
Nie, no to wracamy troszeczkę do idei polowania na mamuty, że sam jeden człowiek nie mógł zrobić. To wtedy ludzie, kiedy działali w zespole, wtedy osiągali sukces, czyli to, co zamierzyli, upolowali mamuta. Kto się jeden rzucał, ten nigdy tego nie osiągnął.
Panie Ewo, czy to się również uda w zderzeniu z murem, bo wy robicie oczywiście szkołę autorską, szkołę z programem specyficznym, ale ona się musi jakoś wpasować macie pewne ramy, prawda? Kuratorium i inne instytucje nadrzędne będą, no, to kontrolować, będziecie musieli pracować zgodnie z programami. Jak to zrobicie, kiedy chemia, biologia, matematyka, bo powiedzmy jeszcze to będzie podstawówka i gimnazjum na początek. Tak. Jak to zrobicie, kiedy programu jest tak dużo, nauczyciele nie bardzo mają jak go zrealizować. Jest na to pomysł?
Wbrew pozorom nie ma przepisów, które ograniczałyby taką działalność. Dobra dydaktyka to nie jest naprawdę nic trudnego. Każdy dobrze wykształcony nauczyciel, mający podstawy metodyki, potrafi prowadzić dobrą lekcję w swoim przedmiocie. Ale tak naprawdę o szkole, żeby ona nie była taka jak ta, o której pani wcześniej nam tutaj przytaczała te przykłady, to jest wszystko to, co otacza tą dydaktykę, czyli całe to środowisko, w którym się ta dydaktyka odbywa. I ta dydaktyka może być robiona w różny sposób, tak? Bo pomijając już całą zawartość merytoryczną lekcji, można ją prowadzić różnymi metodami. Mówimy o tym, że twórcze metody, takie właśnie aktywne metody, to są metody prowadzące do sukcesu. Ale też do sukcesu prowadzi ten zespół ludzi, który będzie w całości jeden, jak jeden mąż w tej szkole, wdrażał te same idee. Bo tylko wtedy, kiedy jest konsekwencja pedagogiczna, wtedy jest sukces.
Oczywiście są takie przykłady w Polsce. Jednym z takich przykładów jest szkoła w Warszawie na Bednarskiej. Państwo pewno słyszeli. Oczywiście. To jest akurat gimnazjum.
Moja szkoła współpracuje z tą szkołą.
Ta szkoła poszukała już dość dawno trzeciej drogi między wyścigiem szczurów a autorytaryzmem. Ja nie wiem, ale mam wrażenie, że o taką szkołę wam chodzi. Mam taki fragment zarejestrowany wypowiedzi pani Krystyny Staczewskiej, dyrektora. No, ona mówi o bardzo wielu rzeczach. Oczywiście wszystkiego nie powie, ale może na początek tylko, bo może to o to chodzi.
Szkoła służyć ma dziecku. Przecież to absurd. Szkoła służyć ma państwu. Przecież wiadomo, że szkoła zawsze służyła państwu. Jak to szkoła służyć ma dziecku? Co to znaczy? Dla kogo jest szkoła? Czy szkoła jest dla tych, którzy chcą w określony sposób urobić dziecko na posłusznego obywatela, dobrego biznesmena? Dlatego ja nie widzę alternatywy między wyścigiem szczurów a szkołą totalitarną. Bo w gruncie rzeczy wyścig szczurów to jest też urabianie dziecka, niewinnej istoty, na agresywnego biznesmena, który będzie walczył z sąsiadami na pięść. Czy szkoła ma służyć rozwojowi i samorealizacji dziecka?
Temu właśnie, panie Ewo, współpracujecie?
Współpracujemy, bo jesteśmy szkołami imienia Jacka Kuronia, w związku z tym ta postać i ta idea pedagogiczna Jacka Kuronia gdzieś tam przyświecała w naszych spotkaniach. Ale pani Staczewska ma rację. No, to, co mówił wcześniej pan Piotr, to jest właśnie to, że no nie można tylko skupić się na właśnie sukcesie zawodowym. Coś musi być ponad to, o czym mówimy. Rozmawiając z rodzicami, niektórzy zadają pytanie, ile będzie języka w tej szkole, tak? Ile godzin języka obcego? Ja mówię, no można się komunikować w języku obcym, bardzo dobrze, tylko jeszcze trzeba wiedzieć, o czym się chce w tym języku mówić i potrafić coś głębszego, oprócz zapytania o bilet w kasie, tak? Przekazać drugiemu człowiekowi w świecie, który jest otwarty dla tych młodych ludzi, tak? Już nie tylko Europa, ale troszeczkę dalej. Także myślę, że no ciągle intuicyjnie wszyscy myślimy o tym samym, o szkole, która będzie źródłem sukcesu, która będzie stwarzała taką sytuację, że uczniowie będą chcieli się uczyć, że będą czerpać przyjemność z tej nauki, tak? Nie tylko dla jakiegoś konkretnego, kolejnej szóstki, tak? Z którą będą kolekcjonować i pokazywać babciom i dziadkom, nie babci i dziadka, oczekując nagrody, ale że będą mieli z tego własną satysfakcję. I myślę, że w polskiej szkole jest tak, że jeszcze w pierwszych latach, w nauczaniu początkowym, ta kreatywność gdzieś nie jest jeszcze aż tak mocno zabijana, ale im dalej w las, to tak naprawdę my dorośli zabijamy tą kreatywność, którą naturalną mają w sobie właśnie małe dzieci.
Ponawiamy po przerwie o technicznej stronie, bo rozumiem, że państwo już są na tyle gotowi, że we wrześniu szkoła ruszy. Ta szkoła znajdować się będzie na Golęcinie, tam już pewno trwają prace adaptacyjne. Posłuchajmy muzyki i za chwilę wrócimy. Piotr Felkel, Ewa Socha w naszym studiu.
Tak, każdego dnia mówimy, że twoje życie może się zmienić, albo to pozostanie wyświechtanym banałem, który będzie gdzieś z tyłu głowy chodził i będziemy ten dzień odmiany odwlekać, albo też rzeczywiście możemy to zrobić. Nasi goście postanowili właśnie to zrobić, nie wiadomo który raz w życiu, ale to jest ten dzień, kiedy zrodziła się myśl i kiedy trzeba ją zacząć wdrażać w życie.
Na naszym studiu Ewa Socha, dyrektor 12 Gimnazjum imienia Jacka Kuronia w Poznaniu, autorka programu Nowej Szkoły i jej pomysłodawca Piotr Felkel. To będzie szkoła podstawowa i gimnazjum, szkoła dla pożytecznych. Powstaje na Golęcinie, to znaczy nie jest to szkoła budowana od podstaw, adaptacja trwa. Powiedzcie Państwo o programie i o tym, dla kogo ta szkoła w tym sensie, czy będzie bardzo droga, bo takie pytania już padają od kolegów nawet tutaj z zewnątrz, ze studia. Panie Piotrze.
No, moja idea polega na tym, żeby dzieci były dobierane według klucza nie tylko ekonomicznego, to znaczy, że po pierwsze szkoła dostaje dotację z miasta zgodnie z przepisami, po drugie będzie opłata za uczestnictwo dzieci, ale będziemy dla dzieci wyjątkowo utalentowanych, a mniej zamożnych szukali sponsorów i jest sporo deklaracji zamożnych osób, które mówią, jak ja będę miała tam dziecko, to jedno dziecko sfinansuje drugie, jeżeli będą takie potrzeby, więc tego typu rozwiązania
czyli
będą też możliwe.
Czyli na normalnym poziomie, jaki funkcjonuje, to jest około ilu złotych?
800 złotych.
Natomiast w sumie ta szkoła nie ma być źródłem moich dochodów, więc wszystko, co w tej szkole będziemy chcieli zrobić, musi być sfinansowane, ale też nie będzie przedmiotem wyciągania kasy ze szkoły, więc to nie ma być źródło...
Przedsiębiorstwa nie będzie.
To nie będzie firma, która ma zarabiać dla mnie pieniądze, więc im większy będzie serwis, im więcej będzie działań, które rodzice uznają wspólnie z nami, że warto je zrealizować, tym będziemy musieli do niej więcej razem dołożyć. Natomiast...
Przepraszam, opieka taka merytoryczna, naukowa, to będzie opieka Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Można takiej formuły użyć? W takim sensie, że pan jako założyciel tej szkoły teraz jakby wymyśla następną i nie zostawia tego projektu, tylko łączy.
No, to połączenie jest szersze niż z naszą szkołą tą wyższą, bo też są umowy podpisane z Uniwersytetem Przyrodniczym i z Akademią Sztuk Pięknych i z Politechniką i chcemy korzystać z zaplecza tych uczelni, po pierwsze tego laboratoryjnego, czyli na ciekawsze, ważniejsze zajęcia pojedziemy z dziećmi do tych szkół wyższych, a z drugiej strony będziemy starali się kadrę tych uczelni wciągać na różne specjalistyczne zajęcia.
Mhm. Jest sporo deklaracji. Na projekty edukacyjne, tak? Które będziemy realizować. No to jest fajne właśnie.
Trochę pan profesor habilitowany na zajęciach na przykład z ośmiolatkami. Fajna sprawa.
No tak, to też jest ożywcze dla tych profesorów często.
O, właśnie.
Ja znam takiego jednego bardzo sympatycznego profesora Politechniki Poznańskiej, który jest świetnym popularyzatorem fizyki, pan profesor Pierański. Jeśli tylko zechce u nas poprowadzić jakiś projekt mały dla gimnazjalistów lub dla młodszych dzieci, to będę bardzo zadowolona.
No to jest ciekawe, co państwo powiedzieli. Rzeczywiście tak sobie wyobrażam, profesor habilitowany czy doktor, docent ma do czynienia z takim pewnym światem w pewnych ramach. Tymczasem, gdyby go wrzucić właśnie do gimnazjum, to mógłby się mocno zdziwić sytuacją, w jakiej stawia życie młodych ludzi na przykład. Pewno
sporo,
tak jest.
Jest sporo zapaleńców, którzy bardzo chcą z młodzieżą mieć zajęcia. Zgłosił się Leon Tarasewicz, taki znany bardzo malarz, który chce zrobić jakąś z dziećmi większą intrygę w szkole i wymalować na przykład wspólnie z nimi korytarz czy klatkę schodową.
To ten pan, który malował, przypomnę państwu, kolumny przed Teatrem Wielkim, a teraz w browarze można je obejrzeć.
No tak, u nas w szkole też jest jego duży fresk przy wejściu do szkoły. Rozmawiałem wczoraj z Janem AP Kaczmarkiem, powiedział koniecznie, słuchaj, przyjadę do Polski, będę koniecznie zajęcia z muzyki, z rapowania, coś znajdziemy, jakieś fajne. Także bardzo wiele osób ma wokół tego entuzjazm, dlatego między innymi, że mamy świadomość wszyscy, że młodzież jest naszą nadzieją. Jeżeli nie nauczymy przyszłych pokoleń z sobą współpracować, pracować zespołowo, rozumieć sens tego, że jesteśmy członkiem społeczeństwa i z tego wynika też obowiązek dla tego społeczeństwa, to zgliszcza.
Poza anteną tu sobie mówiliśmy, a to jest ważne, może powiedzmy głośno, niech państwo też usłyszą, mówiliśmy o idei ściągania, jakże pięknej polskiej, prawda, wypracowanej i jak trudno z nią walczyć, a przecież pani Ewo, to nie powinno być tak, jak pani opowiadała tutaj, że i pan też zresztą, że ktoś komuś podpowiada, no
tak,
to podrzuca
karteczki. Lepiej wytłumacz, tak, i pomóż zrozumieć koledze, niż, no to jest takie uczenie od małego dziecka nieuczciwości, tak, wdrażanie, że są takie, można takie małe, drobne świństewka robić, prawda, w związku z tym...
Nie skasować biletu w autobusie, tak, pojedziemy jeden przystanek, to kolega, tak. Przed chwilą kolega opowiadał.
Ja byłem zdumiony postawą córki.
Córki nawet, do tego stopnia.
I to jest...
Sanach, dzieci nas zaskakują.
Zaskakują nas dzieci własne, zaskakują nas dzieci cudze, a prawda jest taka, że bardzo dużo mówimy o zrównoważonym rozwoju, o tym, że dziecko winno dotykać.
Mówimy.
A my chcemy tą ideę wdrożyć, tak? My chcemy naprawdę nie specjalizować się w takim właśnie jakimś konkretnym działaniu edukacyjnym, właśnie języki, a może matematyka, może przedmioty humanistyczne. Chcemy, żeby te dzieci w tym wieku, bo to jest ich naturalna potrzeba, dotykały różnych rzeczy, dotykały różnych obszarów i dotykały różnego rodzaju działań.
I żeby i to mówiły, jest... chcemy się iść do szkoły, tak, a nie, że trochę, tak, trochę się źle czuję, może nie pójdę.
I będziemy, myślę, zaskakiwać i dzieci, i rodziców tymi działaniami.
Start we wrześniu. Gdyby Państwo chcieli o coś zapytać, Pani Ewa proponuje swój adres mailowy. Tak? Rzucam w eter.
A nie zapcha mi się ta skrzynka.
No właśnie, nie wiem.
To... jest taka obawa.
To może... No dobrze, niech będzie.
e.socha@wp.pl e.socha@wp.pl
Jeżeli zmienię skrzynkę.
Bardzo Państwu dziękujemy, sukcesu życzymy, a myślę, że jak ruszycie, to na jesieni powinniśmy się spotkać jeszcze raz i zobaczyć, co wyszło z projektów. To już się buduje, czyli adaptuje, czyli już...
To wyruszyły.
A Pan mówił o podpisanych umowach, zatem to wszystko już jest tak naprawdę.
Z miastem umowa o dzierżawę szkoły i...
Goleńcin, ulica, powiedzmy, gdzie to będzie?
To jest Goleńcińska 9 na terenie Zespołu Szkół Technicznych. Pierwszy budynek przy wejściu na teren tej szkoły.
Kadra się składa, rozumiem.
Kadra się składa, nabór trwa. Otwieramy klasy pierwsze. Chcemy otworzyć, jeśli będzie taka potrzeba, klasy czwarte szkoły pocztowe.
Tak. No nie, to aż nie aż taka maleńka.
Nie aż taka. Po dwa oddziały klas pierwszych, klasę pierwszą, siedmiolatków oddzielnie i sześciolatków.
Czyli cztery klasy.
Czyli chcielibyśmy otworzyć czwarte klasy. Czwarte klasy, które dałyby nam możliwość wcześniejszego napisania sprawdzianu i pokazaniu, że to, co przez 3 lata robimy, to jest, ma jakiś wymiar również edukacyjny na sprawdzianie.
A gimnazjum?
Gimnazjum pierwsze też? Klasy, tak? Mhm. Pierwsze klasy.
No, czyli pełna szkoła. Tak.
Także w dobrej sytuacji się przez 3 lata... 6-8 klasy na dzień dobry.
Tak. Szkoła będzie się systematycznie dopełniać z każdym rokiem. Docelowo dwuciągowa szkoła.
Mówiła o tym Ewa Socha, przyszły dyrektor szkoły. Szkoły dla pożytecznych. Będziecie jakąś nazwę wymyślać?
No już jest.
Da Vinci. Tak. Pomysłodawca, pani dyrektor Piotr Felkel, Ewa Socha. Bardzo Państwu dziękujemy.